ty wiesz, o czym nagrywałyśmy odcinek podcastu rok temu?
No to był marzec ubiegłego roku 2023, no to zapewne o sztucznej inteligencji.
Bingo! Oczywiście, że tak. To był odcinek, czy sztuczna inteligencja zabierze ci pracę. No i dziś będziemy to kontynuować, bo chcemy Państwu opowiedzieć o ludziach, których praca przez sztuczną inteligencję i przez technologię zmienia się właściwie nie do poznania.
Tymi ludźmi są artyści, filmowcy, muzycy, graficy, czyli ludzie, którzy wykorzystują swoją wyobraźnię, kreatywność, swój talent do opowiadania historii, do tworzenia takiego, które nas zabiera do zupełnie innych światów.
Według jednych ci ludzie zachowują się jak luddyści z XIX wieku, którzy rzucają się z siekierami na Krosna. Według innych są symbolem sprzeciwu ludzkości, która opiera się wszechogarniającym technologiom. Jak w tym memie, który podbijał w ubiegłym roku internet, na pewno pamiętasz, w którym Niania Fran z serialu Pomoc domowa, czyli Fran Drescher, była przedstawiana jako taka faktyczna pogromczyni Terminatora. I to dla kontekstu to jest zabawne, bo ona jest szefową Związku Zawodowego Aktorów w USA, który rok temu skutecznie rozkręcił największy od dekad strajk w Hollywood. No a protestujący nie zgadzali się m.in. na zastępowanie ich pracy przez AI.
Różne są te oblicza tej niezgody, które widać dzisiaj naprawdę na całym świecie. A to graficy pozywają spółki tworzące generatory obrazów, a to muzycy protestują przeciwko umieszczaniu muzyki stworzonej przez sztuczne algorytmy na Spotify. A to w końcu filmowcy wychodzą na ulicę nie tylko Hollywood, ale także Warszawy, by domagać się tak zwanych tantiem z internetu i lepszego ich traktowania.
Czyli dziś zabieramy Państwa do świata artystów walczących z technologiami. I to od Hollywood przez Seul aż po Warszawę.
W podcaście Tekstorie witają
Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projekt Jutro na Wsi w Gazecie Wyborczej.
I Sylwia Czubkowska.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tekstorie.
Jednak zanim przejdziemy do konkretów, tradycyjnie mamy do Was prośbę. Tak jak artyści, tak i dziennikarze oraz podcasterzy są dzisiaj mocno zależni od technologii. To, jak i czy w ogóle nasze teksty czy też nagrania mają szansę dotrzeć do takiego szerszego odbiorcy, bardzo zależy od algorytmów, które pozycjonują treści. Na te, przynajmniej po części, reagują właśnie na zaangażowanie odbiorców, więc jeżeli cenicie nasz podcast, to zasubskrybujcie go, ocencie, a może nawet udostępnijcie. Każda z tych czynności to jasny sygnał dla algorytmów platform podcastowych, że to, co robimy, jest wartościowe, no i że warto nas polecać nowym słuchaczom.
No po tej minucie na żebry, czas na przejście do konkretów i przedstawienie naszych dzisiejszych przewodników po świecie sztuki i technologii, a będą nimi naprawdę wyjątkowi eksperci bohaterowie.
Elżbieta Benkowska, reżyserka, a także scenarzystka m.in. filmu Nowy Świat, przewodnicząca Koła Młodych w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.
Greg Ludkowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich grafików. Twórca ilustracji do takich gier jak Horizon Forbidden West, Wiedźmin 3, Dungeons and Dragons, czy kultowej dla wielu osób karcianki Magic the Gathering. Ja grałam.
Ja nie grałam.
Nie gra. O, no. Trzeba Asię tutaj, że tak powiem, trochę przeszkolić.
Ale bardzo chętnie, bardzo chętnie. Sądzę, żeby mi się podobało. A także dr Stanisław Trzciński, autor książki Zarażeni dźwiękiem, rynek muzyczny w czasach sztucznej inteligencji, właściciel agencji STX Music Solutions, menedżer gwiazd, organizator licznych koncertów, jeden z najbardziej wpływowych ludzi świata polskiej muzyki.
I na deser Brunon Hawryluk, scenarzysta i autor podcastu dla scenarzystów Natural Born Writers, który bardzo wam też polecamy do słuchania, szczególnie obecnie.
No sporo grono komentatorów dzisiaj zebrałyśmy, ale też temat jest bardzo szeroki i złożony. Zresztą tak jak szerokie i złożone są potrzeby artystów, którzy walczą o swoje w świecie technologii. No bo czym innym są potrzeby filmowców, którzy postulują dodanie nowych sposobów na ich wynagradzanie, a czym innym jest walka grafików i artystów wizualnych o to, żeby zachować integralność dzieł w obliczu szybkiego rozwoju generatywnej AI.
Gdyby to był dzisiaj taki scenariusz filmowy, to pierwsza scena naszego dzieła mogłaby wyglądać tak. Jest koniec lutego, pada deszcz, jest zimno i szaro, szczególnie w Warszawie. I na warszawskim krakowskim przedmieściu, przed ozdobną bramą prowadzącą do Ministerstwa Kultury, zbiera się tłumek ludzi. Niemal wszyscy młodzi, tacy 20-30-letni. Opatuleni w płaszcze, w kurtki, mają parasolki, niosą kolorowe transparenty. Ktoś rozwiesza wielkie białe prześcieradło z wymalowanym czarnym markerem hasłem Platforma z platformami, nie z artystami. Ktoś z tego tłumu ma megafon, zaczynają skandować tantiemy z internetu.
No i mogłoby się wydawać, że ta historia zaczyna się 21 lutego, czyli właśnie w tym dniu, kiedy zbiera się tłum, ale ta historia ma korzenie dużo głębiej. Najnowsza odsłona zaczęła się 15 lutego, kiedy to Ministerstwo Kultury opublikowało oczekiwany od samego zaprzysiężenia rządu nowy projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I choć był to piątek po południu, to w środowisku filmowym naprawdę zawrzało. Reżyserzy, scenarzyści, montażyści, aktorzy i prawnicy ze Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Związku Aktorów i Producentów Audiowizualnych z rąk do rąk przekazywali sobie 25-stronicowy dokument, który zawierał projekt ustawy, no i nie kryli oburzenia. A to dlatego, że okazało się, że artykuł 70 ustęp 2 pozostał w tej ustawie bez zmian.
Tak, powołujemy się na konkretny artykuł, bo on jest bardzo ważny. To ten artykuł tak naprawdę reguluje, jakie pola eksploatacji, tak zwane pola eksploatacji, są objęte tantiemami. I sama ustawa pochodzi z 1994 roku i z tamtego roku też pochodzą te pola eksploatacji. Do nich dzisiaj jeszcze trochę przejdziemy. Bardzo ważne jest to, że na te zmiany w tej ustawie naprawdę środowisko filmowe i nie tylko zresztą filmowe czekało od dobrych kilku lat. Te przepisy mają w końcu z potężnym opóźnieniem wdrożyć w życie unijną dyrektywę o prawach autorskich, która no, na szczeblu unijnym została przyjęta, uwaga, w 2019 roku, czyli 5 lat temu. Tyle, że wśród wszystkich tych zapisów przedstawionych przez Ministerstwo Kultury nie znalazł się ten, na który najbardziej liczyli filmowcy i który chroni już ich kolegów w innych krajach europejskich. Czyli zapis regulujący wynagrodzenie dla twórców filmu czy seriali w dobie streamingu i serwisów VOD.
Mhm. I 3 minuty wyjaśnienia. Obecnie na wynagrodzenie szeroko rozumianych filmowców, od reżysera przez scenarzystę i kostiumografkę po aktorów, składają się takie 2 nogi, 2 etapy. Pierwszy, otrzymują wynagrodzenie od producentów filmu czy też serialu w momencie, kiedy ten film albo serial powstaje.
Czyli taką po prostu jakby pensję, tak, można powiedzieć.
Tak. No i drugi, otrzymują pieniądze za każdym razem, kiedy ich film czy też serial zostanie wyemitowany w telewizji albo w kinie. Albo za pośrednictwem takich archaicznych rozwiązań jak kaseta wideo czy też płyta DVD. Tylko że dzisiaj w dużej mierze filmy i seriale oglądamy na platformach takich jak Netflix, Disney+, HBO, Player, YouTube i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie tego, by także te platformy zaczęły płacić tantiemy, domagali się teraz filmowcy.
No właśnie, bo gdy powstawało to prawo autorskie w takim kształcie, jaki dzisiaj jest, no to po prostu nie było takich fikuśnych technologii jak serwisy streamingowe. No, były za to właśnie wspomniane kasety, tak, czy za chwilę tam DVD, które są opisane w ustawie po prostu jako nośniki do prywatnego użytku albo do publicznego pokazywania, więc w takiej dosyć szerokiej formie. Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż także no po prostu uzupełnić stare prawo, czyli na artykuł 70, o te nowe pola eksploatacji. Prosta sprawa, nie? Wystarczy dostosować prawo do zmieniającego się świata, w którym to te spółki technologiczne rozdają karty. Po to zresztą Unia Europejska we wspomnianym 2019 roku przyjęła tą dyrektywę o prawach autorskich, nazywaną też dyrektywą DSM.
No wydawałoby się, że nic prostszego, a jednak polskie rządy, najpierw rząd PiS, a teraz rząd koalicji 15 października, przed tym jednym konkretnym zapisem bardzo konsekwentnie się broniły i właściwie to nie reagowały na coraz bardziej ostre wezwania całego środowiska filmowego. O tym, że rząd PiS rozszerzenia tantiem na streaming nie chce, no to była taka tajemnica poliszynela. To właściwie wszyscy filmowcy o tym wiedzieli. Dlaczego tak się działo, to o tym opowiem jeszcze za chwilę. Natomiast filmowcy nie ukrywali, że wraz z zaprzysiężeniem nowego rządu, który zresztą miał wśród tego środowiska dość spore poparcie, to liczyli na zmianę kursu. No i wtem pojawił się wspomniany projekt, a w nim wciąż 0 tantiem z internetu.
No i w takim kontekście już mniej dziwi, że filmowcy weszli na ulicę. Dokładniej filmowcy domagają się 1,5% od rocznych przychodów, jakie w Polsce generują serwisy streamingowe. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Ja dla porównania szukałam, jakiej wysokości są tantiemy płacone przez kina. I to jest dosyć skomplikowany system, bo one są płacone do kilku organizacji zarządu zbiorowego, ale zasadniczo jest tam troszkę ponad 2%, więc podobna de facto stawka, tak? Jakby nie było, Polski Instytut Sztuki Filmowej szacuje, że skoro roczny obrót serwisów streamingowych w Polsce to no takie 2,6 miliarda złotych, to 1,5% z tej kwoty daje 39-40 milionów złotych rocznie. I ta właśnie kwota miałaby trafić do wspomnianego chociażby Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych i oni jako OZZ odliczaliby swoją prowizję, a następnie dzieliliby te pieniądze pomiędzy po prostu wszystkich twórców utworów, które były streamingowane. Wyliczono chociażby, że Znachor, czyli no naprawdę hit, nie, Netflixa z ostatnich miesięcy, przyniósłby swoim twórcom dotychczasowego streamu około 250 tysięcy złotych.
No i to jest kwota, o którą naprawdę warto walczyć, tylko że Znachor, tak jak powiedziałaś, naprawdę był hitem. Wszyscy czekali i trochę się obawiali, jak wyjdzie ten remake filmu przecież Jerzego Hoffmana z 82 roku.
No, który jest takim mega klasykiem, nie?
No dokładnie, dokładnie. I wszyscy się bali, że Netflix go zepsuje, więc bardzo dużo osób oglądało po to, żeby po prostu wyrobić sobie zdanie.
Ale wiesz
zdanie.
Co, w ogóle sporo polskich produkcji na Netflixie, nie tylko na Netflixie, całkiem nieźle sobie daje radę, tak? One mają wysoką oglądalność, głównie oczywiście na polskim rynku. No mamy teraz Roysta, nie? Który po prostu trzecią część i on jest w ogóle tematem na odcinek, bo to, jak jest pokazywany tam internet lat 90. i pluskwa milenijna, jest wspaniałe.
Bez spoilerów, ja jeszcze nie zaczęłam oglądać.
Ale tam nie spoileruję. Jest 99. rok. Co się mogło dziać? Była pluskwa milenijna, okay, między innymi. Wracając do wątku, jest sporo tych polskich produkcji, które odnoszą spore sukcesy na Netflixie. Co więcej, Netflix też sporo produkcji zakupił, chociażby od TVP, między innymi Rancho. Więc rzeczywiście mają filmowcy o co się po prostu upominać.
Tak, no tylko widzisz, kwoty mogą robić wrażenie i mogą działać na wyobraźnię, ale już te same starania polskich filmowców, zwłaszcza w porównaniu z wielkim protestem rolników, którzy zablokowali kilkukrotnie Warszawę.
W tym samym czasie, nie?
Czy z trwającym ponad 100 dni w ubiegłym roku strajkiem w Hollywood, no to trochę te starania bledną. Bo czym jest protest garstki ludzi albo zbieranie podpisów pod petycją wobec palenia opon na ulicach? No, jedno się przebije na czołówki gazet, a drugie będzie gdzieś tam zakopane na dalszych stronach. No, ale jednak udało się pokazać filmowcom ogrom niezgody w środowiskach artystycznych, nastawianie ich potrzeb niżej niż obietnice inwestycji, jakimi szafują wielkie firmy, w tym wypadku oczywiście platformy streamingowe, czyli no, głównie Netflix.
Filmowcy przez cały ten okres protestu mówili o tantiemach z internetu, co jest takim zamierzonym chwytem i takim skrótem myślowym. To faktycznie im zależy na tym, żeby do ustawy wpisać nie już tutaj, wiesz, VOD czy streamingi, tylko bardzo szeroko, tak żeby te pola eksploatacji na przyszłość były po prostu związane z internetem. Dosyć rozsądne podejście, no bo technologie rzeczywiście się zmieniają, może się za chwilę okazać, nie wiem, że na serwisach społecznościowych będą całe filmy odpukać, tak, czy seriale. Ale nie ma co ukrywać, głównym tak naprawdę, można powiedzieć, przeciwnikiem w tej batalii, takim filmowym, można sobie go wyobrazić, no to jest Netflix, tak? Netflix dlatego, że on jest po prostu największym w Polsce serwisem VOD, ma najwięcej użytkowników, najwięcej pieniędzy zarabia na polskim rynku, ale też najwięcej produkuje ze wszystkich serwisów VOD.
No i też najmocniej przeciwko tantiemom lobbował i zresztą tutaj można to porównać do innej sytuacji z 2018 roku, kiedy trwały dopiero prace nad tą wspomnianą dzisiaj dyrektywą o prawach autorskich, czyli dyrektywą DSM. No i oczywiście ona wtedy naprawdę budziła bardzo duże kontrowersje. No a kto przeciwko niej najmocniej protestował? No oczywiście Google i Facebook. Ci giganci przedstawiali ją wtedy jako zagrożenie dla wolności słowa. Tam ostrzegali, że zablokuje możliwości robienia memów. Czego miało nie być, co miało nie być zakazane. Oni podgrzewali atmosferę do tego stopnia, że z ich takim cichym wsparciem odbyło się nawet kilka protestów w Unii Europejskiej, głównie w Polsce i w Niemczech. I co więcej, z ich też takim cichym wsparciem próbowano ukuć dla tej dyrektywy nazwę Akta 2, która miała wskazywać, że podobnie jak stara akta, która ma już dobrze ponad 10 lat, stara akta, czyli ta międzynarodowa umowa handlowa, która miała między innymi pomagać ścigać piractwo internetowe i wskazywali, że to jest zagrożenie dla Polski.
Tak, i ta akta, jedynka, prawdziwa akta, no to ona wywołała potężne protesty wtedy w Europie. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, my pamiętamy. Potężne protesty i jest tutaj taki, można powiedzieć, symboliczny trochę obrazek, że ci protestujący również w Warszawie, to był styczeń 2012 roku, protestowali dokładnie w tym samym miejscu, w którym teraz protestowali filmowcy, czyli na krakowskim przedmieściu, przed Ministerstwem Kultury i Pałacem Prezydenckim. O! Ot, taka powiedzmy metaforyczna zmiana. Metaforyczna również dlatego, że wtedy te protesty sprzed 10 lat dotyczyły głównie, w dużym skrócie możemy powiedzieć, prawa do piractwa. Do tego, żeby nie ograniczały użytkowników internetu takie bardzo ścisłe umowy dotyczące praw autorskich. A teraz jednak filmowcy protestowali w obronie swoich praw do zarabiania, tak? Czyli trochę tak nie antypiracko, no bo piractwo już dzisiaj nie jest takim dużym problemem, ale jednak też dotyczy to kwestii właśnie korzystania z treści w internecie. Ale wracając jeszcze do tworzenia dyrektywy DSM, czyli do 2018 roku, to Google i Facebook wtedy były bardzo tak przeciwne temu nowemu prawu, bo dyrektywa nakazywała tym firmom płacić między innymi mediom za artykuły prasowe, które na tych platformach się pojawiały, chociażby w Google News, tak? Czy no po prostu na Facebooku. I w nomenklaturze cyberkorpów to miał być tak zwany podatek od linków. Na ten właśnie aspekt, czyli na tą budowę takiego potężnego sprzeciwu wobec nowych regulacji, które najmocniej uderzają w duże firmy technologiczne i wykorzystanie obaw społecznych, które mogą być związane z tym nowym prawem, wskazuje Stanisław Trzciński, według którego to naprawdę był moment, w którym można było zauważyć, że firmy technologiczne zaczynają rozdawać karty na tym takim polu twórczo-artystycznym. Posłuchajmy Trzcińskiego.
Oczywiście zmieniło się to, że inna jest komunikacja wokół tych tematów, tych problemów. 100 lat temu, 50 lat temu, a nawet 30 lat temu tematami zajmowali się profesjonaliści, zajmowali się ludzie w branżach. Dzisiaj koncerny technologiczne próbują i nawet im się to częściowo udawało, uruchomić protesty społeczne, bo mają taką siłę. Nawet koncerny medialne nie miały takiej siły jak koncerny cyfrowe dzisiaj. I rzeczywiście ACTA jest świetnym przykładem, ponieważ przy okazji ACTA de facto protesty odbyły się przeciwko ograniczaniu wolności. One się nie odbywały przeciwko niczemu innemu, jak właśnie temu, że będzie kontrola, cenzura sieci. Na tej zasadzie się jakby porywało tych młodych ludzi. Jeszcze wtedy, kiedy dochodziło akurat do prac prawnych przy tym zwanym ACTA 1, to rzeczywiście było sporo nieścisłości w tych przepisach i łatwo było to atakować. No, dzisiaj już wiadomo, że generalnie chodzi o takie uregulowanie, które ma chronić nasze bezpieczeństwo, dane o nas, a przede wszystkim ma wynagrodzić treści, które są używane, no przecież do niczego innego jak do generowania zysków, do również zarabiania na reklamach. Tutaj nie ma żadnej różnicy między mediami tradycyjnymi a internetem, jeżeli chodzi o to zarabianie przy okazji treści. I też trzeba pamiętać, że przez kilkanaście lat, jak nie 20, Unia Europejska bardzo wspierała koncerny cyfrowe, które wtedy raczkowały i rzeczywiście dawała im szansę do rozwoju. To było zresztą bardzo nadużywane przez tych drugich, tych ostatnich, czyli przez te koncerny cyfrowe. No dzisiaj to one zastąpiły wielkie firmy paliwowe, wielkie firmy energetyczne, wielkie banki czy wielkich producentów samochodów. No po prostu dzisiaj są wszystkim tym w jednym, czyli koncerny cyfrowe jakby rządzą światem, też danymi o nas. Myślę, że coś się też zmieniło w postrzeganiu ludzi. To dlaczego w Polsce najwolniej to idzie, bo rzeczywiście w Unii Europejskiej Polska jest na szarym końcu we wprowadzaniu nowych przepisów, w tym, żeby wdrażać nowe dyrektywy Unii Europejskiej w tym obszarze, a to mianowicie dlatego, że w Polsce udaje się przeciwnikom, czyli koncernom cyfrowym, wzbudzić taką oto narrację, w której wyborcy są przeciwni tym zmianom. A w związku z powyższym politycy boją się wyborców. Na tym to polega. Jakby to jest właśnie to poletko doświadczalne polskie, w którym wszelkie zmiany związane z tantiemami, związanymi z internetem, czy to dotyczy właśnie muzyków, opłaty reprograficznej, urządzeń smart, eurodyrektywy o opłatach związanych z tantiemami przy reklamach w mediach społecznościowych, czy też właśnie ostatnio dotyczyło to właśnie filmowców internetu Netflixa, za każdym razem udaje się wzbudzić w polskich politykach poczucie, że wyborcy będą temu przeciwni.
I choć Unia Europejska dyrektywę o prawach autorskich uchwaliła, to w takiej właśnie atmosferze ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego zamiast ją przyjąć, to wolał ją tadam dalej oprotestowywać. No bo po części to był oczywiście opór.
Klasyczny rządu PiSu.
Tak, no. Tak, co nam tutaj Unia Europejska będzie nakazywać. Po części to był taki sygnał, że rząd walczy o wolność słowa w sieci, no a po części też taka próba utrzymania dobrych relacji z wielkimi firmami technologicznymi.
Polski rząd do tego stopnia stawał okoniem wobec tej dyrektywy, że próbował ją nawet po prostu obalić, zaskarżając ją do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w 2019 roku, no ale ETS skargę oddalił i nowe prawo po prostu nakazał wdrożyć.
No ale co z tego, że nakazał, skoro w rządzie nikt się z tym specjalnie nie spieszył. No i na tę opieszałość skarżyły się kolejne środowiska. Oczywiście filmowcy, ale także muzycy, wydawcy prasy.
Muzycy to rozkręcili nawet, wiesz co, dwa lata temu taką kampanię Sprawiedliwa Muzyka. I i bardzo podobnych argumentów używali właśnie jak filmowcy, tylko oni mieli bardziej skomplikowaną sytuację prawną, bo tutaj, jeżeli mówimy o filmowcach, są podstawy po prostu w ustawie, tak, prawie autorskim, a w stosunku do muzyków brakuje takiego wytrychu, tak, więc oni trochę próbowali apelować, ale to im się rozeszło po kościach tak naprawdę. Chociaż pewnie jeszcze kiedyś wrócą do tematu, jak znam życie.
Może wrócą, no bo ścieżka tutaj została utorowana. W każdym razie, wtedy, te kilka lat temu, wszyscy czekali na unowocześnione przepisy, aż wreszcie w 2022 roku pojawił się w konsultacjach projekt, który powiedzmy, że zadowalał wszystkie strony środowiska artystycznego. Przeszedł te konsultacje, już miał trafiać do dalszych prac, aż tu nagle...
I tutaj mogła być kolejna taka scena filmowa, nie? Do Polski przylatuje niespodziewanie sam Reed Hastings, czyli założyciel i CEO Netflixa.
No i być może państwo teraz grzebią nerwowo w pamięci i zastanawiają się, dlaczego nie pamiętam informacji o jego pobycie. No otóż nie było ich specjalnie wiele w polskiej przestrzeni medialnej, wszystko się raczej odbywało po cichu. Na początku grudnia było spotkanie z premierem Morawieckim i z ministrem kultury Piotrem Glińskim. Następnego dnia Hastings udzielił jednego samochodowego wywiadu w Onecie. Ukazała się jakaś notka prasowa w papie, która relacjonowała, że prezes Netflixa obiecał Polsce spore inwestycje. Tam pochwalił się, że jego firma już wydała u nas 400 milionów złotych na około 30 produkcji, otworzyła w Warszawie regionalne przedstawicielstwo, no i że ma zamiar jeszcze więcej u nas produkować. No i tyle.
No i to może trzeba też tak trochę wytłumaczyć, jak normalnie takie sytuacje przebiegają. Kiedy przyjeżdża tego typu postać do Polski, to naprawdę wokół tego są robione duże wydarzenia, konferencje prasowe, albo przynajmniej są umawiane jakieś slotowe spotkania z dziennikarzami. Jednak i media wiedzą o tym wcześniej, a tutaj dowiedziały się media, no naprawdę dzień po, z komunikatów PAP-u. Tylko Onet miał ten umówiony, ewidentnie taki specjalnie umówiony wywiad i tyle. I to też było jasne, w tym wywiadzie w Onecie nie było dopytywań właśnie o sytuację polskich filmowców, tylko czego to Netflix nie będzie w Polsce produkował. No, taki wywiad lifestyle'owy, nie? Więc to była rzeczywiście bardzo dziwna sytuacja. Jak dziwna była ta sytuacja, okazało się, no właściwie tak naprawdę kilka dni później, no kilkanaście dni później, kiedy pojawiły się przecieki, że no Ministerstwo Cyfryzacji szykuje nową opinię, jeżeli chodzi o nowelizację prawa autorskiego. Ta opinia się pojawiła w styczniu, czyli jeszcze tam kilka tygodni później. I no w tej opinii Ministerstwo Cyfryzacji, resort cyfryzacji niespodziewanie jednak podważył prawne podstawy do wypłaty tantiem z internetu.
Zaskoczenie takie wielkie, można byłoby powiedzieć.
Wiesz, ja pytałam o tą sytuację kilka dni temu ówczesnego ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego i on mi mówił, że on na spotkaniu z Hastingsem nie był. Ale dla niego najważniejszym argumentem do tej nowej opinii było to, że pojawienie się tych tantiem od streamingu mogłyby spowodować podwyższenie opłat subskrypcyjnych, a dla niego i jego rządu to naczelnym dobrem jest prawo Polaków do tanich filmów z sieci, a nie tam dopłaty dla filmowców.
Okej. Okay. Na potrzeby tego podcastu ja nie będę tutaj wchodziła w polemikę i możemy się umówić, że ja przyjmuję taką argumentację chwilowo, tylko że przypomnijmy, że filmowcy walczą o 1,5% od rocznego przychodu serwisów VOD. To naprawdę nie są duże kwoty w kontekście
już
całości.
Już jeden raz takie 1,5% zostało nałożone na VOD w 2020 roku. Pamiętasz, to był tak zwany podatek
Oczywiście.
Od Netflixa.
Tak. Mhm.
I to były opłaty, które zaczęły ponosić serwisy streamingowe na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki mm-hmm. Filmowej. Mm-hmm. Czyli to nie jest podatek, to jest tak naprawdę opłata audiowizualna i ona jest tak samo jak kina właśnie ją ponoszą, czy telewizje w Polsce, wpłacana do wspólnego koszyka w PISF-ie i dzięki temu są przyznawane dotacje mm-hmm. na produkcję filmową. I to ma sens. Znowu, ja pamiętam wtedy te same były argumenty. Och, będą większe opłaty, będzie drożej. Gdzie no nie zrobiło się drożej. Po pierwsze, zacznijmy od tego. A po drugie, sam ten sposób myślenia, że wpłaca się na tą wspólną kasę po to, żeby było więcej filmów produkowanych, również jakichś takich, wiesz, bardziej artystycznych, niekoniecznie komercyjnych. I to działa, tak? Bo odkąd powstał PISF trochę ponad 20 lat temu, no polskie kino naprawdę zaczęło przeżywać boom. Taki potężny boom. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, ale początek lat 2000 w polskim kinie to było po prostu żenada. No bo 10 filmów rocznie, jakieś takie żenujące były te filmy w ogóle. Tam się nic nie działo. A teraz Oscary. nagrody, ciekawe produkcje.
To niekoniecznie jest skorelowane z większą ilością pieniędzy.
Jest.
Może być.
Jest
w każdym razie.
Są na to dowody.
Okay.
Są na to dowody.
W każdym razie filmowcy też kontrargumentują, że wypłacanie im pieniędzy, tych tantiem z internetu za granicą, gdzie to prawo już obowiązuje, nie doprowadziło do wzrostu abonamentów. Co oczywiście nie znaczy, że to u nas by się też nie pojawiło, no bo, ale z zupełnie innego powodu, to znaczy z generalnej sytuacji ekonomicznej Netflixa, który jakby nie było po kilku latach naprawdę ogromnych inwestycji, czuje silny oddech i inwestorów, i generalnie rynku, który jest dużo mniej stabilny niż jeszcze kilka lat temu i po prostu musi zacząć przynosić większe zyski. Liczba subskrybentów na całym świecie już nie przerasta aż tak dynamicznie jak kiedyś, więc żeby zyski rosły, muszą być podniesione opłaty za subskrypcję.
Tak, i wiele wskazuje na to, że też po prostu kończą się te wojny streamingowe, których doświadczaliśmy, tak? Czyli taki wyścig pomiędzy platformami streamingowymi na coraz więcej kontentu, coraz więcej oryginalnych produkcji, jakichś takich w ogóle wypasionych totalnie, nie? Jak Gra o Tron chociażby. I dawanie tego wszystkiego po kosztach, nie? Znaczy te opłaty subskrypcyjne były bardzo niskie. My opowiadałyśmy o wojnach streamingowych w 18 odcinku naszego podcastu, bardzo go polecamy. Dzisiaj analitycy mówią, że nie tylko te wojny to już przeszłość, ale najprawdopodobniej też kończy się taka po prostu złota era streamingów. Co nie znaczy oczywiście, że te firmy i ich modele biznesowe nie mają wciąż ogromnego wpływu na rynek. Mają i będą miały coraz większy. Szczególnie, że ten ich model jest po prostu bardzo agresywny. On tak naprawdę przewrócił do góry nogami cały przemysł filmowy. I te zmiany dzisiaj najmocniej dotykają właśnie młode pokolenie filmowców. O tym nam zresztą opowiadała Elżbieta Benkowska, reżyserka i scenarzystka, z którą rozmawiałyśmy w samym środku tych protestów, w takim centrum operacyjnym w Kinie Kultura. Więc wybaczcie nam, jest dosyć słaby dźwięk tego nagrania, ale chyba ciekawsze jest to, co mówi po prostu Ela.
Myślę, że ten proces się już jakiś czas temu rozpoczął. Teraz jest taki mocny punkt, ale on będzie jeszcze trwał, bo te przemiany się dokonują. Ta pandemia bardzo dużo zmieniła, bo jakby część naszego świata, zwyczaju, z codziennego życia przeniosła się do internetu, chociażby poprzez teleporady. Ale teraz też jest tak, że każdy musi mieć Instagrama, każdy musi kręcić rolki, każdy musi kręcić, jakby jak chce istnieć w jakiejś przestrzeni publicznej, to każdy musi mieć jakieś podstawowe umiejętności z tworzenia i edycji wideo. Czy tam, przepraszam, montażu wideo, a już przeszłam tym językiem TikTokowym. Ale chodzi o to, że jakby kiedyś to, ile filmów obejrzymy, było ograniczone programami w telewizji, liczbą seansów w kinach. A teraz możemy oglądać treści całą dobę na telefonach, na tabletach, na komputerach, więc to jest naturalne, że jest ich dużo i coraz więcej osób będzie chciało pracować w tym biznesie, on będzie coraz większy i że to nie jest tak, więc to się przełamuje i my będziemy walczyć i pokazywać, że nasza praca też jest normalna, tak? Ona też jest jakby w swoich ramach zamknięta, 12-godzinnego dnia zdjęciowego, pracy takiej przy komputerze, podczas pisania scenariusza, harmonogramów, planów, że my pracujemy, my się nie bawimy, my pracujemy i właśnie dlatego uważamy się też trochę za ofiary stereotypu artysty, filmowca, człowieka z premiery ubranego w drogie garnitury i tak dalej. Chcemy pokazać, że w gruncie rzeczy przez większość naszej pracy jesteśmy ubłoceni na planie albo siedzimy przy komputerze, pisząc scenariusze, montując filmy, więc ten jeden dzień, który jest premierą, nie definiuje tego, kim jesteśmy i jak wygląda nasza praca, dlatego chcemy właśnie też w tej walce o tantiemy pokazać, że branża filmowa, tak jak każda inna, jest wielowarstwowa. Są osoby dobrze sytuowane, sukcesem finansowym, ale są też osoby młode, które ledwo wiążą koniec z końcem. Jest dużo osób, które sobie średnio albo dobrze radzi. Jest wielu aktorów, którzy jeździ na Uberze, prowadzi zajęcia z pilatesu albo z jogi, musiało się przebranżowić, robić masaże lomi-lomi. Pracujemy w kawiarniach, żeby móc robić filmy albo w innych. I są też aktorki stewardessy, albo dorabiamy ucząc w różnych szkołach. No różne rzeczy robimy, reklamy, kampanie, teledyski, tylko po to, żeby móc robić filmy. I po prostu chcielibyśmy jakby bardziej się skupiać i mieć wynagrodzenie, żeby żeby na tych filmach, niż żeby mieć pracę po to, żeby robić filmy.
Model polegający na wydawaniu ogromnych kwot na produkcję, ale już niekoniecznie płacenie twórcom jakichś kokosów. Bo przecież ubiegłoroczne strajki w Hollywood też dotyczyły w dużej mierze zmian stawek dla twórców filmów i seriali, które są pokazywane w streamingu. No, co więcej, oficjalnie na takie właśnie modele wynagrodzenia narzeka coraz więcej twórców.
Głośnym echem odbiły się choćby informacje, że Hwang Dong-hyuk, to jest reżyser i pomysłodawca jednego z największych hitów Netflixa z ostatnich lat, czyli Squid Game, wcale nie dorobił się na tym serialu jakiegoś potężnego majątku. Wręcz przeciwnie, on i cała ekipa, wszyscy filmowcy z Korei Południowej, mają tak skonstruowane umowy z Netflixem, że no nie są oni z tej swojej pracy szczególnie jakoś tak finansowo wygrani. On wręcz tak ironicznie mówił, że no milionerem to nie jest, nie, to nie jest tak jakby Squid Game wygrał, nie, ten swój. Tak daleko mu do tego. A że Netflix szturmem wziął południowo-koreański rynek filmowy i serialowy i tak naprawdę wyznacza tam dzisiaj nie tylko standardy, ale też narzuca trochę zasady gry i ma bardzo bliskie relacje z rządem też, to ku zaskoczeniu wielkiemu, to twórcy w Seulu trochę taką pułapkę wpadli. Albo takie sobie umowy z Netflixem, albo no nic.
No i dokładnie tego boją się też polscy filmowcy, prawda?
Tak, tak. Właśnie szczególnie to młode pokolenie, tak? Ci przedstawiciele tego młodszego środowiska mają tak jakby doskonale rozkminione te zmiany, które zachodzą na rynku właśnie ze względu na te nowe technologie. I to nie jest tak, że oni się obrazili, wiesz, na świat, w którym te wszystkie ich filmy coraz rzadziej zarabiają w kinach, a seriale niekoniecznie lądują w telewizji. Oni po prostu chcą zabezpieczyć sobie przyszłość, bo doskonale rozumieją, że wielkie technologie będą coraz bardziej zmieniać zasady gry. I to nam właśnie tłumaczy i o tym opowiadała Elżbieta Bękowska.
Podsumuj protesty, podsumuj walkę o ten temat, no po to, żeby móc robić filmy i żyć w godnych warunkach. No żeby czerpać też, jeżeli zrobię dobry film, to chciałabym, i który będzie oglądany przez widzów w Polsce i na świecie, to chciałabym uczciwy procent z tego zysku dostać. Bo ja na to poświęcam czasem kilka lat mojego życia i to wychodzi z mojego serca. Kiedy ja zaczynam robić film, to przede mną jest tylko pusta kartka i to ja ją zapełniam i to ja kreuję cały świat, wszystkie postacie, akurat mówię o swoim wypadku, więc uważamy, że to jest uczciwe, że system tantiem jest uczciwym rozwiązaniem i wiem, że jeżeli nie wywalczy tych tantiem z internetu, a cała moja przyszła kariera tak naprawdę będzie dostępna, wszystkie moje filmy będą dostępne przede wszystkim na platformach, to wiem, że jeżeli teraz tego nie wywalczymy, to prawdopodobnie no, nie będzie mi stać, żeby robić filmy. Albo będę żyła w bardzo złych warunkach i będę żyła od projektu do projektu i będę musiała bardzo dużo takich rzeczy komercyjnych robić, albo będę musiała się przekwalifikować i zmienić zawód, albo wyjechać z tego kraju do innego i w innym realizować się jako reżyserka i scenarzystka.
No i właśnie dlatego, kiedy nowy rząd nie spełnił pokładanych w nim nadziei, młodzi filmowcy wyszli przed Ministerstwo Kultury i zmobilizowali naprawdę sporą część środowiska do wyrażenia oburzenia. Pod petycją w ciągu kilku dni podpisało się 7 tysięcy osób. Media społecznościowe zostały zasypane nagraniami od takich przedstawicieli branży jak choćby Jan Holubek, czyli reżyser hitowego Roysta, jak Maciej Sztur, jak Mateusz Damiński, który zresztą Netflixowi wypomniał, że zamiast tantiem za hitową Furiozę dostał tadam, tadam, kocyk z gratulacjami.
Taki, wiesz, gift pack, nie? Taki, nie thank you pack, nie? No i powiedział, że jednak Damiński pisał, że jednak woli pieniążki. O! Prawda? I to jest jednak spora nowość. Ta cała dyskusja, która się rozpętała, właśnie to, że jednak dużo ludzi wystąpiło pod nazwiskiem, do takich też ze szczytów popularności, to jest spora nowość, bo organizacje branżowe walczyły o te przepisy od 2 lat, no ale nie miały takich sukcesów. Po części to wynikało, i to jest bardzo ciekawe, z pewnych obaw wśród aktorów. Ja to słyszałam od kilku osób, że aktorzy obawiali się dawać swoje twarze i nazwiska temu protestowi, bo im menadżerowie to odradzali. A odradzali takie zaangażowanie, bo mogłoby to zrazić do nich producentów, no i platformy streamingowe. Jak widać jednak, nie przestraszyło to protestujących, o co zresztą też pytałyśmy Bękowską.
Oczywiście, że się boję, oczywiście, że mam taki strach, ale wiem, że jeżeli nie zawalczymy teraz o siebie, to przestanę robić filmy, więc jaki mam wybór? Żadnego, no mogę tylko walczyć i cieszę się, że jest nas wiele osób. I mam nadzieję, że nasz głos dotrze do rządzących i I my chcemy robić filmy z platformami i walczymy właśnie dlatego, że my chcemy robić filmy z platformami i chcemy tylko sprawiedliwego wynagrodzenia. My się też cieszymy, że nasze filmy są pokazywane na platformach, bo platformy to jest niezwykły rynek dystrybucji, bo docierają do widzów na całym świecie. Już nie słyszymy tak, że a ktoś musi czytać napisy, kto będzie chciał oglądać polskie kino za granicą. Nie, ogląda się na całym świecie polskie filmy, polskie seriale dzięki platformom, dzięki internetowi. Każda platforma opiera się na filmach i serialach, które są tworzone przez twórców. Gdyby nie nasze filmy i seriale, to te platformy by nie istniały. I my cieszymy się, że one są i chcemy tylko 1,5% od przychodów, które generują treści na ich platformach. Oczywiście wiemy, że oni mają swoje koszty, dlatego 98,5% należy się im, ale my uważamy, że te 1,5% powinno wrócić do nas, żebyśmy my tworzyli jeszcze lepsze treści dla nich w przyszłości.
No i to jest naprawdę bardzo świeża argumentacja, taka nie z wysokiego C, nie to takie oklepane, że my tutaj robimy sztukę i nam się należy, tylko naprawdę takie bardzo zdroworozsądkowe podejście do rynku, do zmian technologicznych, do zmian biznesowych i moim zdaniem to jest chyba najsilniejsza broń w całej tej batalii.
Tak. No szczególnie tak jak już mówiłyśmy dzisiaj kilka razy, naprawdę to była długa batalia, te 2 lata takiego pukania do kolejnych ministrów. Tylko, że głównie walczyły organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. A OZZ-y, no cóż, no nie mają najlepszego wizerunku. Na ich czele stoją ludzie, którzy są postrzegani albo jako gwiazdy, albo jako tacy działacze, którzy już się dorobili, a teraz chcą się jeszcze więcej nachapać. Tak zresztą publicznie, chociażby na platformie Twitter, wypowiadał się wspomniany Janusz Cieszyński, według którego Jacek Bromski, do niedawna szef Stowarzyszenia Filmowców Polskich, chce, i to jest cytat, chce, by Polacy płacili więcej za filmy, muzykę w sieci, aby jego stowarzyszenie miało więcej pieniędzy na działalność statutową. I a tą według Cieszyńskiego jest chociażby kupowanie sobie willi. W przeciwieństwie do willi finansowanych przez PiS, nie? To tak, spoczko. No i ten argument, że to ZZ-y się, wiesz, nachapią, no myślę, że on też mógł trafiać do nowego rządu. Dość powiedzieć, że wspomniany Jacek Bromski, który od 30 lat był szefem SFP, nie? To też taki reżyser z niegdyś z sukcesami dużymi, chociażby on reżyserował ten cały cykl komedii, nie? U Pana Boga tam w ogródku i tak dalej. No to Jacek Bromski zrezygnował z bycia szefem SFP w środku tych protestów. Opublikował przy okazji taki dosyć gorzki list, nie? Otwarty, że tam wokół niego rozpętano taką kampanię pomówień, etc. No to już pewnie jakieś takie środowiskowe różne tam historyjki, ale to pokazuje, nie? Że jednak młodzi przyszli i im, że tak powiem, pokazali, że trochę inaczej warto to komunikować.
Tak, ale zwróć uwagę, że nowy rząd, kiedy przedstawiał swój projekt nowelizacji prawa autorskiego, właśnie ten bez tantiem, argumentował, że kluczowe jest, by dyrektywę jak najszybciej wdrożyć i na razie wystarczą te inwestycje obiecane przez firmy streamingowe, a tantiemy to gdzieś tam w przyszłości kiedyś ogarniemy.
No 4 lata kadencji są, nie?
No.
I to pokazuje, że wiesz, chyba nikt po prostu szczególnie mocno się nie interesował praktycznie skąd te żądania środowiska filmowego, nie? Brunon Hawryluk zauważa, że faktycznie problem braku tantiem dla filmowców jest wciąż taki dosyć enigmatyczny i trudny do zrozumienia problem.
Jeśli chodzi o kwestię tantiem, nie tylko z internetu, ale w ogóle, no to my twórcy, filmowcy często się stykamy z tym, że wiele osób nie rozumie w ogóle tej idei. Musimy to na każdym kroku tłumaczyć non-stop. No chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że osoby takie jak pracownicy Ministerstwa Kultury powinni to rozumieć, ale może nie mieli świadomości, jak bardzo to jest istotne dla przetrwania naszego środowiska. Może tego nie wiedzieli. Na pewno to wyrażali w naszych różnych rozmowach, dyskusjach naszych delegacji, które były prowadzone przez młodych filmowców, no że nie spodziewali się naprawdę, że ten brak tantiem ze streamingu w tym momencie, wprowadzony bardzo szybko, może być czymś strasznym dla nas.
To szybko wynika z tego, że Polska została rok temu zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości za właśnie opieszałość we wdrażaniu unijnego prawa i w każdym momencie grozi nam, że za brak tych przepisów przyjdzie nam po prostu płacić, a kary są niebagatelne, no bo wynoszą 33 miliony złotych miesięcznie. I dopiero awantura rozkręcona przez młodych i poparcie, jakie naprawdę masowo zaczęli zdobywać, skłoniły ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza do zmiany zdania. 29 lutego zapewnił, że do projektu ustawy zostanie wpisane prawo do pobierania przez twórców tantiem z internetu, a firmy streamingowe niech idą na komisję sejmową otwarcie lobbować, jeżeli mają przeciwko temu jakieś argumenty.
No i wiesz, z jednej strony możemy odtrąbić sukces, ale poczekajmy na nowy kształt ustawy. i na to, czy faktycznie, jak to mówił na briefingu minister Sienkiewicz, nie będzie takiego potajemnego lobbingu. To jest takie dosyć, moim zdaniem, słodko naiwne myślenie, że się lobbuje na komisji sejmowej tylko, nie? No, ale zobaczymy. Na razie jednak wygląda na to, że filmowcy wychodzą z tego starcia z tarczą, choć była to batalia i z polskimi politykami, i z technologicznym biznesem, trwała grubo ponad 2 lata, i tak naprawdę kosztowała całe to środowisko dobre kilkadziesiąt milionów złotych strat. Ale nawet jeżeli to wygląda na taką wygraną, to nie ma co się oszukiwać. To jest dopiero pierwsza runda, bo zaraz za prawami autorskimi idzie kolejna część przygód z o wiele bardziej takim, wiesz, jak to bywa w sequelach, bardziej niebezpiecznym przeciwnikiem.
Tak,
nie?
Będzie takim bardziej groźny boss.
Tarabosem, nie? I tam te wszystkie kamienie będzie zbierał. I nie będzie to żadnym spoilerem chyba, jeżeli zdradzimy, że chodzi po prostu o, no, tadam, sztuczną inteligencję. Doktor Stanisław Trzciński mówi wręcz, że wyzwanie, jakie z nią idzie dla środowiska artystycznego, to wyzwanie dziejowe.
Będzie największe wyzwanie dziejowe, cywilizacyjne teraz, jeśli chodzi o kulturę twórców, artystów i to wszystko, o czym rozmawiamy, w jaki sposób będzie uregulowane zastosowanie sztucznej inteligencji w tym wszystkim i rzeczywiście w jaki sposób też będą uregulowane prawa autorskie, no jak najbardziej, ale zawsze trzymam stronę tych naukowców, tych obserwatorów, tych uczestników rynku, którzy twierdzą, że to jest tylko narzędzie, żeby nie obawiać się jakiejś bardzo dużej zmiany dziejowej. Niewątpliwie przyspieszenie będzie mniej więcej takie, jak w przypadku wynalezienia komputerów, więc ono będzie wielkie, ale to jest po prostu kolejny krok nas, ziemian, obywateli Ziemi, świata i po prostu się dobrze do tego trzeba przygotować i prawnie, i jeżeli chodzi o modele biznesowe, właściwie w każdej dziedzinie życia i między innymi oczywiście w rozrywce i w kulturze. No i tutaj niewątpliwie to jest największe wyzwanie dla legislatorów w tej chwili.
Trzciński później nam mówił, że ostatnie tak duże zmiany, czyli pojawienie się telewizji, a potem internetu, wywołały prawdziwe wstrząsy, no i zajęło to nawet po kilkanaście lat, żeby zrozumieć, z czym artyści się mierzą i jak powinni o swoją pozycję zadbać. No i faktycznie, patrząc choćby na strajki w Hollywood, to wyraźnie widać, że są one skorelowane ze zmianami technologicznymi. W 2008 roku scenarzyści domagali się większego udziału w zyskach ze sprzedaży płyt DVD i z publikacji filmów w internecie, a w jeszcze dawniej, w 1960 roku, Hollywood zostało dosłownie sparaliżowane na 6 tygodni podczas wspólnego strajku aktorów i scenarzystów, którzy domagali się wówczas zmian w wypłacaniu tantiem za filmy sprzedawane do telewizji.
No mam takie poczucie déjà vu, nie?
Tak, dzień świstaka.
Tak. No. I historia naprawdę powtórzyła się właśnie w ubiegłym roku, gdy doszło do tego dużego, skorelowanego raz jeszcze strajku, tak? I organizacji scenarzystów amerykańskich i związkowców aktorskich, bo oni wtedy szli w tym strajku z dwoma hasłami. I na sztandarach, i na ustach. Jednym była właśnie walka o lepsze tantiemy za streamingi, a drugim ochrona ich pracy przed sztuczną inteligencją. Byli naprawdę w tym skuteczni, bo oni zatrzymali Hollywood. Ten strajk scenarzystów się zdarzył trochę wcześniej, ale jeden i drugi trwały grubo ponad 100 dni, czyli takie 4 miesiące, co widać dzisiaj, nie? No bo jest taka kumulacja, nie? Zobacz, na przykład seriali, filmy, wszystkie mają naraz premiery, no bo nie dało się ich dokończyć. I oni wtedy też się bardzo tak medialnie domagali nowych przepisów, które zabezpieczą ich pracę przed zastępowalnością przez tańszą sztuczną inteligencję. Częściowo to oczywiście mogło wyglądać na takie obawy trochę na wyrost, właśnie takie bardziej pod media, nie? Żeby było większe zainteresowanie, ale częściowo to się już może dziać, no bo generatywna AI, ta głosowa, jest na tyle dobra, że już jest konkurencją dla aktorów dubbingowych i lektorów, a Sora od OpenAI, o której jeszcze rok temu nikt nie myślał, a tu nagle się pojawiła, w każdej chwili może być udostępniona każdemu chętnemu i spokojnie widzę jako konkurencyjnym, przynajmniej na przykład zobacz na rynku takim, nie wiem, reklamowym, nie?
Albo dla firm takich jak Platysz, takich, które tak są, wiesz, produkcyjne.
Tak.
No, ale takie obawy przed zmianami technologicznymi widać właściwie nie tylko w środowisku filmowców amerykańskich, bo brytyjska organizacja DAX, czyli Design and Artist Copyright Society, zbadała w ubiegłym roku nastroje wśród artystów wizualnych, grafików i malarzy. No i wyszło im, że 74% z nich obawia się tego, że ich dzieła mogą być wykorzystane do karmienia AI, która później zagrozi ich twórczości.
Ja rozmawiałam z Rimą Seli z tej organizacji kilka dni temu podczas jej wizyty w Polsce na takim panelu dyskusyjnym o tym, czy sztuczna inteligencja doprowadzi do końca sztuki. I Rima mówiła, że te obawy są naprawdę tak duże, że po raz pierwszy od dawna to artyści sami postulują, by państwo jak najszybciej zabrało się za regulację i zaostrzało prawo. Więc taki odwrotny zobacz ruch niż kiedyś, nie? Niech tam państwo nic nam nie reguluje, wolność w internecie i w ogóle ten, a tu nagle regulujcie, regulujcie. I to jest dosyć takie masowe zjawisko na całym świecie, takie budzenie się artystów do walki o swoją pozycję w obliczu zmian technologiczno-biznesowych. I to zjawisko zauważa też Hawryluk.
Tak jak obserwuję sobie całą tę sytuację też globalnie, jak obserwowałem te strajki, które były w Hollywood, no to generalnie mam takie wrażenie, że technologia bardzo szybko się rozwija, dużo szybciej niż prawo w wielu miejscach na świecie. U nas w Polsce do tej pory jest niestety, ale prawo autorskie jest bardzo, bardzo mocno zacofane, osadzone w latach 90., kiedy no, praktycznie internetu wtedy nie było u nas. Szczególnie jak rozmawiam z moimi znajomymi muzykami, którzy opowiadają mi, jakie grosze dostają z takich platform jak Spotify, no chociaż oni dostają cokolwiek, my filmowcy jeszcze przynajmniej w Polsce nie dostajemy nic, ale oczywiście wydaje mi się, że to jest no, taka walka trochę o kulturę, o twórczość, o popkulturę, o przetrwanie w tym wyniku takiego przytłoczenia przez te korporacje, no bo wiadomo, to ja z drugiej strony to rozumiem, że korporacje robią wszystko, żeby maksymalizować zyski i to jest naturalne dla nich i wydaje mi się, że nikt tam personalnie chyba nie powinien mieć wobec nich z tym problemu, ale z drugiej strony, jeżeli już coś tworzymy, jeżeli są nasze rzeczy przez miliony godzin słuchane, oglądane na różnych platformach i my naprawdę jako twórcy, którzy jednak poświęcili najwięcej czasu nad tym, a nie tylko powiedzmy udostępnili coś, no to naprawdę dużo na tym tracimy i to się dzieje na całym świecie. Ja wiem, to jeszcze może nie jest jakoś bardzo nagłaśniane, ale wśród scenarzystów europejskich też są planowane jakieś różne walki, tak? Bo to, co mówi się głośno tak teraz obecnie, że w całej Europie jest dobrze, tak, jeśli chodzi o tantiemy. Generalnie jest dużo lepiej niż w Polsce, tak, ale właśnie prawda jest taka, że są takie państwa, w których no niestety zostało to źle przeprowadzone, na przykład w Niemczech czy Danii. Jak byłem w zeszłym roku w Brukseli na takim zjeździe Federacji Scenarzystów Europejskich jako właśnie przedstawiciel Gildii Polskich Scenarzystów, no to rozmawiałem tam z niemieckimi scenarzystami. Takich pytałem z ciekawości, czy w Europie byłby możliwy taki strajk jak w Stanach Zjednoczonych. I oni mi przyznają często, że z racji na to, że w Stanach są tak silne te związki zawodowe, że tam są dziesiątki tysięcy, czasem setki tysięcy i w gildii aktorów i scenarzystów naprawdę to są dziesiątki tysięcy, bardzo wiele ludzi, a w tych gildiach europejskich, no na przykład u nas w polskiej gildii scenarzystów jest niecałe 200 osób, w gildii reżyserów jest chyba 120 osób i wydaje mi się, że w wielu miejscach w Europie to tak wygląda i jeżeli nie mamy silnych właśnie organizacji zbiorowego zarządzania, tak jak mamy u nas ZAPA, jeśli nie mamy silnych stowarzyszeń i nie mamy zjednoczenia takiego wśród twórców, to wtedy niestety, ale korporacje, które dążą do tego, żeby maksymalizować swoje zyski, po prostu to robią.
Tyle, że zanim gdziekolwiek do takiej mocniejszej ochrony prawnej artystów, czy też ich zrzeszania się dojdzie, to artyści już biorą sprawy w swoje ręce i nie idą z siekierami na komputery, tylko z prawnikami szykują się na batalie sądowe.
Ciekawe, czy państwo załapiecie, o co chodzi z tymi siekierami. Jak ktoś załapie, to nam napiszcie. Nie chodzi tu tylko o tych ludystów, tylko o konkretną scenę. Ale serio, napiszcie nam, jak ktoś załapie, to będziemy wdzięczni za komentarz. No i na pierwszy ogień w tych bataliach sądowych chyba najmocniej poszli graficy, nie? Artyści wizualni. Wszystko z powodu naprawdę powszechnej dostępności modeli generujących grafikę, takich jak DALL-E, Stable Diffusion czy Midjourney. To są modele bardzo proste w obsłudze. Za ich pomocą każdy, nawet największe beztalencie plastyczne.
Na przykład ja.
Chciałam powiedzieć, na przykład ja. Znaczy, dobra, ja jestem takim, kiedyś umiałam, ale już dzisiaj nie umiem. Może wygenerować, naprawdę każdy może wygenerować logotyp, grafikę, okładkę książki, a nawet grafiki do gier. Tak. Już o tym słyszałam.
Tak, no do tej pory to artyści byli zatrudniani choćby przez największe studia game devowe do tworzenia grafik, do samej rozgrywki albo do promocji tych gier. No i właśnie tak było z Grzegorzem Rutkowskim, artystą z Dolnego Śląska, który zasłynął stosowaniem tradycyjnych technik malarskich do tworzenia obrazów ze światów fantasy. I trzeba powiedzieć, że światów naprawdę nie byle jakich, no no bo Rutkowski tworzył grafiki do kilku moich absolutnie ukochanych gier, w tym do Wiedźmina 3, czy też do Horizon Forbidden West. No i oczywiście nie wszystkie one powstają na takim tradycyjnym płótnie, no bo Rutkowski nie zamknął się w jaskini, tylko korzysta też z narzędzi cyfrowych, ale najważniejsze jest to, że jego prace mają bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny styl. Tylko że to, co jeszcze 5 lat temu byłoby dużą zaletą, dziś stało się jego przekleństwem, bo wraz z eksplozją modeli AI do generowania grafiki, jego prace oraz nazwisko są powszechnie wykorzystywane no, do tworzenia prac podobnych. W modelu Stable Diffusion do października 2022 roku, uwaga, jego nazwisko zostało użyte w promptach, czyli w tych poleceniach wygenerowania ilustracji, aż 93 tysiące razy. To się w głowie nie mieści. Dla porównania, nazwisko takiego, być może Państwo kojarzycie, taki malarz, Pablo Picasso, było stosowane w promptach w tym samym czasie zaledwie 2000 razy. No i sam Rutkowski w rozmowie z nami przyznawał, że wcale z takiej nowej fali popularności się nie cieszy.
Ludzie myślą, że może jeżeli ktoś kogoś wymienia, to jest to jakieś pochlebstwo, ale tutaj to jest bardziej takie, jakby to powiedzieć, użycie, bezprawne użycie nazwiska i pracy. I niestety już miałem bardzo dużo takich sytuacji, kiedy na przykład ktoś pytał mnie o zgodę o użycie pracy, która była sygnowana moim imieniem, nazwiskiem, ale to nie była moja praca, bo chcieli to wykorzystać, czy kupić, czy i tak dalej. I bardzo dużo moich prac na przykład jest mylonych już. Przypisywane są prace, których ja nie stworzyłem. Przypisywane są do mnie. Moje nazwisko jest jakby, bardzo się tak rozcieńczyło, można powiedzieć. One wcześniej było typowo przyczepione do tych moich prac, które były gdzieś tam na internecie, a dziś to nazwisko sobie krąży, tam są, one się pojawia wśród innych nazwisk artystów, to się pojawia w jakichś filmikach, pojawia się w jakichś dziwnych pracach o różnej tematyce, także mi się wydaje, że to raczej nie powiedziałbym, że to jest pochlebstwo, raczej wydaje mi się, że na pewno nie wydaje mi się, to jest niestety duży minus dzisiejszych czasów.
Tak, ta nowa fala popularności to taka fala, w której media z całego świata zaczęły się o nim rozpisywać, tak? Tam od MIT, Technology Review, po Wired Italia. I wszyscy zauważyli, że ten jego charakterystyczny styl stał się po prostu masowo przerabiany przez generatory grafiki, przez fanów fantasy. Zjawisko stało się tak powszechne, że stosowany jest nawet taki specjalny, ironiczny prompt. Portrait of Greg Rutkowski getting angry because everyone is stealing his art style. Czyli no, wygeneruj portret Grzegorza Rutkowskiego, który denerwuje się, że wszyscy kradną jego styl artystyczny.
No i wiesz, no, można ironizować, ale Rutkowski naprawdę przelicza te wszystkie prompty na realne straty i to straty i wizerunkowe, i finansowe.
Na pewno trochę hejtu gdzieś tam spadło na mnie z racji tego, szczególnie na początku, kiedy wypowiadałem się na ten temat. Na pewno część klientów, tylko to już nie tylko się do mnie odnosi, to jest ogólnie coś, co odczuwamy my wszyscy w branży, czyli coraz mniej zleceń, a raczej jakby ograniczenie, przeskoczenie tych klientów do rynku tego AI, czyli wykorzystywanie tych prac stworzonych sztucznie, zamiast korzystanie z usług artystów. Po części, można powiedzieć, tak według logiki rynku, to jest usprawiedliwione tym, że no to jest jakiś tańszy instrument, który może pozwolić tam wygenerować podobny obraz, jakby artysta namalował. Ale to jest, musimy pamiętać, że to jest jeszcze nie uregulowane i to jest cały czas jakby bazuje na nieetycznym wykorzystaniu czyjejś pracy, nieetycznym wykorzystaniu czyjegoś nazwiska i właściwie łamaniu praw autorskich, więc z racji tego, że jest całkowicie nowe narzędzie i te prawa, które istnieją, jakby one muszą zostać dostosowane i tak naprawdę ten rynek i ludzie, którzy zostali poszkodowani w tym, muszą gdzieś tam zrobić krok w przód w kierunku właśnie egzekwowania tych praw.
Wszystko to sprawiło, że wraz z grupą innych artystów grafików w ubiegłym roku postanowił pozwać generatory obrazów. Wśród pozywających są takie nazwiska jak choćby Carla Ortiz, to jest graficzka, która współpracowała z Ubisoftem, z Marvelem, z Universal Studios, czy też z HBO, a także Sara Andersen, to jest rysowniczka komiksowa. Na pozwani to znane firmy, które dostarczają modele do generowania grafiki, czyli Stability AI, DeviantArt, Midjourney, Runaway AI. Sam Rutkowski o potrzebie pozwu opowiadał nam tak.
Bardzo dużo artystów było podzielonych, nie bardzo wiedziało, jak patrzeć na to. A z racji tego, że moje nazwisko zostało wykorzystane tak wiele razy, ja od razu w pierwszym momencie tylko zobaczyłem, że coś nie tak się dzieje, w sensie takim, że to od razu po prostu zauważyłem, że to wpłynie mega na moją karierę i to tak negatywnie. przede wszystkim chodzi o tą rozpoznawalność. I generalnie na początku ludzie nie bardzo widzieli w tym minusy albo jakby nie byli do końca przekonani. No była jakaś nowość. Teraz widzę, że bardzo dużo osób przeszło na naszą stronę, bo zauważyło, jaki duży to ma wpływ na całą branżę rozrywkową. Bardzo dużo zwolnień było na różnych szczeblach właśnie w różnych firmach. Także teraz faktycznie bardzo dużo osób popiera naszą inicjatywę. Ale wiadomo, no jest ułamek, czy jakaś tam część naszej branży, która korzysta z tego jeszcze, chociaż moim zdaniem kopią trochę pod sobą dołki. Bo wiadomo, że jeżeli ktoś używa tego jako narzędzia i później gdzieś tam to podrasowuje, no to generalnie karmi jeszcze bardziej ten cały system. I prędzej czy później po prostu dojdzie do tego, że no jego też zwolnią i będą mogli wykorzystywać w pełni już samą sztuczną inteligencję. Już nie będzie dyrektora kreatywnego, artystycznego i tak wszystko, całej floty tych koncept artystów, ilustratorów, tylko będzie powiedzmy jakiś jeden dyrektor artystyczny ze zdolnościami jakieś tam korekty i będzie sobie generował te obrazy.
Jak rozumiem, artyści po prostu twierdzą, że te firmy karmiły swoje modele sztucznej inteligencji, między innymi ich pracami, co było niezgodne z prawem i stanowi naruszenie ich dóbr, tak, jako autorów. Bo raz nakarmiona AI może teraz generować obrazy na wzór tego artysty, którego twórczość poznała. A to sprawia, że teraz każdy może wygenerować smoka ziejącego ogniem podobnego do tego od Rutkowskiego.
Tak, dokładnie tak.
Bo w ogóle teraz tak jest trochę z tymi promptami graficznymi, że one bardzo źle reagują na próby zamówienia u nich twórczości wzorowanej na konkretnym artyście, więc na nazwisku Rutkowskiego już to nie działa. Ale jest tak dużo tych treści wykorzystanych właśnie przez AI do nauki, że właściwie to się automatycznie dzieje, tak? Że po prostu te nowe utwory gdzieś tam z dziedziny fantazy są jakby nawet bez wskazywania Rutkowskiego jedną wielką inspiracją jego stylu.
Tutaj działa jeszcze na jego niekorzyść jedna rzecz, która kiedyś była takim wskaźnikiem inkluzywności. Opisy jego dzieł grafik. Opisy takie dla wyszukiwarek, które, wiesz, takie słowne, dokładnie, które potem przetwarzane przez sztuczną inteligencję dają dodatkowy pogląd algorytmom, co znajduje się na tej grafice, no i w jaki sposób mogą się wzorować, tylko że widzisz, ty mówisz o inspiracjach danym stylem, a ta inspiracja czasem idzie tak daleko, że właściwie przekracza granice inspiracji, bo prawnicy artystów dołączyli do pozwu przykłady oryginalnych grafik i obrazy stworzone przez AI. I w wielu przypadkach podobieństwo jest naprawdę uderzające. I słychać, że Rutkowskiego to naprawdę mocno frustruje.
Dlatego on też, jak rozumiem, postuluje, by ten świat przywrócić do góry nogami i według niego najbardziej etycznym rozwiązaniem byłoby stworzenie takich nowych baz danych do trenowania sztucznej inteligencji od zera. Tak, by znajdowały się tam tylko takie treści artystyczne, które nie są objęte prawem autorskim, ale też na przykład nie pojawiały się przypadkowe dane medyczne, tak?
Tak, on proponuje taki twardy reset i ja rozumiem, dlaczego on proponuje takie rozwiązanie, tylko że...
No utopia.
Utopia. No rewolucja AI już bardzo daleko zaszła i wyzerowanie wszystkich baz treningowych dla sztucznej inteligencji cofnęłoby spółki technologiczne o całe lata. I bez nakazu sądu ja nie wierzę, że ktokolwiek z własnej woli zrezygnuje z
przychodów. Ale nawet nakazy sądu chyba nie pójdą w taką stronę. Nakazy sądów pójdą po prostu w odszkodowanie.
Oczywiście. No i można byłoby stwierdzić, że skoro sztuczna inteligencja podbiera Rutkowskiemu zlecenia, to on sam powinien zacząć korzystać z AI, żeby się nią wspomagać. Tylko że on ma bardzo konsekwentne do tej technologii podejście.
Nie, od dłuższego czasu właściwie jedyne, co mnie fascynowało w AI kiedyś, to było wykorzystywanie AI tak stricte naukowo. W jakichś kwestiach medycznych, w jakichś kwestiach naukowych, ale takich kreatywnych, to jakby się kłóci kompletnie z tym procesem, który jest tak rozległy w ogóle w każdej dziedzinie, czy to jest muzyka, czy to jest malarstwo, czy film. Jakby uczymy się czegoś od samego początku, to daje nam jakby, wiadomo, trochę frajdy, ale też to jest jakby taki wysiłek. I w momencie, kiedy, to jest tak jakby się trenowało, powiedzmy, do zawodów pływackich i najpierw by się robiło jakieś słabe czasy, później coraz lepsze, to daje satysfakcję, ta satysfakcja jest jakby, buduje pewność siebie, jakby człowiek się kształtuje przez takie coś i też jakby jest doceniany przez innych ludzi, jakby to jest cały taki mechanizm społeczny, to też inspiruje młodych ludzi, którzy może chcą naśladować prześladować kogoś. Znowu ta osoba gdzieś tam goni za jakimś niedoścignionym wzorem jakiegoś tam starego mistrza, załóżmy. Także to wszystko to jest taki duży, jeden wielki mechanizm, który sobie działał. A teraz pojawiło się coś takiego, że można sobie użyć jakiegoś tam deski elektrycznej, wsiąść na nią i przepłynąć jeszcze szybciej ten basen, bez żadnych umiejętności, bez żadnej wiedzy. I teraz taki ktoś oczekuje od całego społeczeństwa, że on zostanie doceniony przez to. I jakby to wszystko rujnuje ten model cały. Także ja w ogóle nie jestem za tym i na pewno nigdy nie będę wykorzystywał AI do twórczości. Nie chcę tu brzmieć nawet jako jakiś taki, nie wiem, zakurzony, nie wiem, uczeń jakiegoś, kurczę, starego mistrza, który w ogóle nie reaguje na to, co się dzieje w technologii. No bo korzystam z technologii, jakby wykorzystuję ją, ale cały czas wykorzystuję ją kontrolowanie, czyli jakby robiąc coś, ja jestem w stanie każdą kropkę dosłownie przemyśleć, poprawić, zastanowić się i jakby to wszystko kontroluje. To wszystko jest jakby moim takim zamierzeniem. Nie ma nic takiego losowego w tym.
Sam pozew grafików jest dopiero na początku drogi. Firmy technologiczne zwróciły się do sędziego z prośbą o odrzucenie roszczeń. Na razie sąd odrzucił ich stanowisko, co oznacza, że sprawa trafi na salę sądową.
Sprawa grafików to wcale nie jest odosobniona sprawa. Tych procesów jest rzeczywiście coraz więcej wytaczanych. Z bardzo podobnymi argumentami jesienią ubiegłego roku przeciwko OpenAI wystąpiła chociażby Fundacja Authors Guild, która zajmuje się m.in. ochroną praw autorskich pisarzy. I to takich pisarzy naprawdę o międzynarodowej renomie jak George R.R. Martin, John Grisham, Jonathan Frazen, George Saunders czy Jody Pico i wielu, wielu innych. Kilka miesięcy wcześniej te firmy też pozwali powieściopisarze Mona Awad, Paul Tremblay oraz komiczka Sarah Silverman. I wszędzie są te same argumenty. Duże modele były trenowane na ich utworach i nie tylko trenowane na ich utworach, ale co więcej, one są wykorzystywane, te modele tak wytrenowane teraz do tak naprawdę do biznesowych celi, czyli ich produkty są sprzedawane, ktoś na tym zarabia. A to jest zawsze sygnał, szczególnie dla amerykańskich sądów, do tego, żeby się pilnie przyjrzeć tego typu działaniom biznesowym. To są we wszystkich tych sprawach dopiero początki batalii sądowych. Po pierwsze, ja myślę, że będzie ich jeszcze więcej.
A na pewno.
To przecież są też te medialne, tak? Chociażby New York Times, który pozwał też OpenAI, czy Getty Images pozywające Midjourney. Kiedyś państwo już opowiadałyśmy o tych procesach, więc na pewno będzie ich więcej. I myślę też, że wielu artystów dopiero zaczyna dostrzegać zagrożenie. I oni dopiero zaczną tak naprawdę sprawdzać, co się dzieje z ich twórczością.
Tak, no bo jeszcze nie poruszyłyśmy jednej bardzo ważnej dziedziny sztuki, czyli muzyki. A muzycy przecież też muszą się mierzyć z nową rzeczywistością, w której ich konkurencją nie są inni artyści, tylko muzyka tworzona przez AI. I tej muzyki słuchają nie ludzie, tylko boty. Jeden z serwisów do generowania muzyki, Boomy, dzięki któremu w ciągu ostatnich 5 lat powstało około 14 milionów takich syntetycznych, czyli wygenerowanych piosenek, zasłynął w ubiegłym roku jako bohater, powiedzmy, że afery streamingowej. Muzyka wygenerowana za jego pośrednictwem trafiała bowiem na Spotify, a tam zyskiwała dużo odsłuchów. No tyle, że napędzanych właśnie sztucznym, takim botowym ruchem, czyli te syntetyczne piosenki miały syntetyczne odsłuchy. Szwedzki serwis, owszem, przyjął politykę akceptowania muzyki AI, i zapewniał później, że stara się eliminować sztuczny ruch.
Może się i stara, ale to całe zamieszanie pokazało, że no koniec końców to białkowi artyści są najbardziej stratni, bo im więcej z tej ograniczonej przecież puli pieniędzy trafia do twórców muzyki wygenerowanej przez AI, tym mniej zostaje dla żywych, ludzkich artystów do podzielenia się. No to nie jest taki nieskończony woreczek, jakby się komuś mogło wydawać.
Spotify już zapowiedział, że nie będzie kasować muzyki AI, ale prezes Daniel Ek przyznał w rozmowie z BBC, że zdaje sobie sprawę z tego, że taka decyzja będzie generować problemy, no bo ktoś może chcieć stworzyć i wrzucić na Spotify na przykład nową piosenkę Madonny, tylko że bez wiedzy i udziału tej piosenkarki. I oczywiście mamy już precedens, bo użytkownik Ghost Rider 977 stworzył piosenkę Heart on My Sleeve, która dzięki AI brzmi tak, jakby wykonywał ją Drake i The Weeknd.
I dlatego też, jak zapewnia Ek, muzyka ze Spotify ma nie być stosowana do trenowania modeli generatywnej AI. Ja nie wiem, jak on temu chce zapobiec, bo ja rozumiem, że nie będzie mogła być pobierana bezpośrednio ze Spotify, ale jak coś niestety trafia do takiego obiegu bardzo powszechnego, znaczy są możliwości, ale to będzie trudne, żeby to powstrzymać. Zresztą bardzo podobną decyzję właśnie o tym, że utwory tejże wytwórni nie mają być wykorzystywane do karmienia modeli, podjął także Universal Music Group, czyli jedna z największych światowych wytwórni, tak zwany major, tak? potężna grupa, do której należą prawa do naprawdę chyba wszystkich dzisiaj najpopularniejszych artystów na świecie. Oczywiście na czele z Taylor Swift.
Tak jest.
Pojawia się Taylor Swift i wszyscy budzi zainteresowanie.
No i Universal generalnie jest na wojennej ścieżce z różnymi usługami technologicznymi. Ostatnio oprócz AI nacenzurowane trafił także TikTok. Wytwórnia żądała...
A tak, przepraszam, że ci przerwę. A to zaczęła mnie zastanawiać. Pamiętasz Jiggle Jiggle?
No pewnie.
No ciekawe, czy Jiggle Jiggle też już trafiło do AI. Na pewno trafiło do AI.
Na pewno.
No i ten biedny, niedoszły raper to w ogóle się na tym nie dorobi. Chociaż coś tam może się dorobił. Jakiś sławy teraz.
Nie pierwszy, nie ostatni. Aczkolwiek trzeba się temu przyjrzeć. W każdym razie Universal zażądał, żeby TikTok zaczął płacić sensowne tantiemy za muzykę artystów z jego stajni. No i przy okazji oskarżył aplikację o, i to jest cytat, znęcanie się nad artystami, koniec cytatu, bo wypłacają im ułamek kwoty, jaką dostają z innych platform. Na swoje żądanie uzasadniał tak, że ponoć zaledwie 1% całkowitych przychodów Universala pochodzi od TikToka, który jakby nie było, liczy sobie ponad miliard użytkowników.
Oczywiście TikTok na to odpowiada, że artyści nie tylko sami często dodają swoją muzykę do swoich filmików, a robią to po to, żeby się promować, to co więcej, niektóre utwory szturmem zdobywają serca i zyskują takie statusy virali właśnie dzięki TikTokowi. Tak choćby było z piosenką If You Ever Break Up. Ona została nagrana przez May Stephens, która wcześniej pracowała w supermarkecie, a piosenka i nagła popularność na TikToku sprawiły, że mogła porzucić pracę, no i podpisać umowę z wytwórnią płytową.
Ostatecznie firmy się nie dogadały, no i w lutym TikTok zaczął wycofywać ze swoich zasobów muzykę Universala. Według oficjalnych wyliczeń te utwory stanowią około 30% całej dźwiękowej biblioteki TikToka, ale zdaniem branży muzycznej może to dotyczyć nawet 80%. I skąd taka rozbieżność? Otóż w grę wchodzą tak zwane podzielone prawa autorskie, co w praktyce oznacza, że jeżeli autor tekstów współpracował choćby przy jednym utworze z grupą Universal, to wszystkie jego dzieła trafiają do TikTokowej zamrażarki.
No i to może być naprawdę potężny problem dla TikToka, bo jednak nie oszukujmy się, jest to aplikacja bardzo mocno oparta na takim właśnie muzycznym charakterze. Zresztą wywodzi się z Musical.ly i wciąż te wszystkie tańce, te wszystkie dubbingowanie kawałków odgrywa dosyć ważną rolę na TikToku.
No bardzo dobrze zostały skonstruowane umowy Universala. Znaczy bardzo dobrze, bardzo są obwarowane, jak widać.
Tak. Wiesz, no nie ma co się tak za bardzo oszukiwać. Universal no niby walczy o tych swoich muzyków, nie? Ale on przede wszystkim walczy po prostu o swoje własne dochody. Tylko, że przy okazji bardzo dobrze zdiagnozował po prostu poważne wyzwanie, jakie stoi przed całą branżą muzyczną, przed artystami. I to jest wyzwanie z gatunku, co ma większą wartość. Promocja czy bezpośrednie przychody z platform?
No tak, no bo przez lata artystów, i zresztą nie tylko artystów, bo także media, przekonywał raczej ten aspekt marketingowy, promocyjny. Wiele jednak wskazuje na to, że dzisiaj zaczynają jednak liczyć i zyski, i porównywać je ze stratami. No i niekoniecznie im się podoba to, co ten bilans, który wychodzi na końcu, stąd te wszystkie procesy, skargi, utyskiwania.
Tyle, że jak zauważa Stanisław Trzciński, nawet najpotężniejszy pisarz, muzyk z największymi zasięgami, jak wspomniana Taylor Swift, czy reżyser ściągający miliony widzów do kina albo przed właśnie streamingi, w zderzeniu z tymi wielkimi technologiami jest słaby i sam niewielkie ma szanse.
Tak, sam artysta nie ma szansy. Szanse mają tylko i wyłącznie państwa, które dbają o swoją kulturę narodową i o kulturę w przypadku Polski też europejską. I też trzeba powiedzieć jasno, że koncerny największe cyfrowe są w posiadaniu większości treści poprzez wytwórnie filmowe, poprzez wytwórnie fonograficzne, poprzez publishingi, poprzez szereg innych podmiotów na tych rynkach, można powiedzieć szeroko pojętej kultury i rozrywki, również mediów, tak? No bo oczywiście media również posiadają te koncerny, a zatem tutaj też jest pewna rola regulatorów w postaci państw, takich właśnie instytucji jak Unia Europejska czy Kongres Stanów Zjednoczonych, no i zobaczymy w jaką stronę to pójdzie.
No i widzisz, bardzo ciekawie i jednak trochę smutno patrzy się na artystów, którzy jako jedni z pierwszych muszą walczyć o utrzymanie swojej pracy albo o takie godne warunki do jej uprawiania w zderzeniu z AI, z serwisami VOD czy też z wielkimi platformami. No bo tak naprawdę to artyści stali się taką forpocztą dużych zmian, jakie zapewne wszystkich nas prędzej czy później dotkną.
To jest szczególnie ciekawe, bo przecież i sztuka, i technologia mocno mieszają się ze sobą na każdym polu i nawzajem się też zasilają. Bez filmowców nie rozwinęłyby się serwisy VOD, bez wielkiej biblioteki muzyków nie byłoby szans na takie platformy jak Spotify i inne streamingi muzyczne, a generatywna AI jak Midjourney czy DALL-E, no wciąż potrzebuje tych milionów, a może i miliardów obrazów, grafik, zdjęć artystów z całego świata, zarówno współczesnych, jak i tych dawno zmarłych, by w ogóle oferować jakiś produkt końcowy. Więc to jest trochę nierozerwalny związek, tak? No, nie będzie szybszego rozwoju technologii bez udziału artystów.
A zarazem pytanie o ich przyszłość jest naprawdę pytaniem takim bardzo ontologicznym, to znaczy, wiesz, takim o podstawy tej współpracy. No i na dobrą sprawę ten
Nasz film dzisiejszy,
tak, który dzisiaj tutaj państwu rysowałyśmy, no on jeszcze nie ma zakończenia.
A, myślę, że przyjdzie nam czekać na kolejne części i to chyba czekać znacznie krócej niż na przykład na drugą część Dune, którą sobie obiecałyśmy obejrzeć po tym, jak nagramy ten odcinek w ramach nagrody. My zachęcamy do tego, żeby nas słuchać, wszystkich odcinków i żeby też obserwować pilnie, co się dzieje w świecie artystów. I dajcie nam znać, czy wyłapaliście te nawiązania filmowe i nie tylko.
A ja tylko przypomnę, że nasz podcast jest dostępny we wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska, której bardzo dziękujemy za pomoc.
Piszcie do nas z opiniami, uwagami. Jak zwykle w opisie odcinka umieścimy też linki do źródeł, z których można się dowiedzieć więcej o naszym dzisiejszym temacie. No i zaczepiajcie nas w mediach społecznościowych, na naszym własnym Instagramie, tekstorie_podcast. No i piszcie na naszego maila tekstorie@tok.fm.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Tekstorie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tekstorie.